Gospodin s vama.
Pán s vami.
Tvojim. Čítanie svätého evanjelia.
Slova Evangelii według świętego Łukasza.
Gospodine. U ono vrijeme učenicima se porodilo.
Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Oto słowo Pańskie.
Bracia
i sestry,
na pročelju bazilike rođenja Isusova u Betlehemu,
przy wejściu do bazyliki narodzenia Jezusa w Betlejem wciąż jeszcze widać zarys starych drzwi ponad 3-metrowych, a teraz wejście do bazyliki ma tylko 1,5 metra. W ten sposób chciano ochronić to święte miejsce, aby ci, którzy przybywają na koniach, a byli tacy, nie mogli wjechać do środka, lecz by musieli zejść, pokłonić się, przejść przez to małe przejście, które ma swoje przesłanie. A tym przesłaniem jest: musimy pochylić się przed nowonarodzonym Królem. Musimy zgiąć się przed Jezusem Chrystusem, albowiem On jest tego godzien. I o tej właśnie pokorze, maluczkości mówi dzisiejsza Ewangelia. W pierwszym zdaniu mogliśmy usłyszeć, iż Ewangelista mówi: przyszła im myśl, kto z nich jest największy. Uczniowie dyskutują o tym, kto jest największy. Nie kto miał... Jeden miał takie dary, inny miał talenty i oni najprawdopodobniej są przy Jezusie z tego powodu, że chcą stać się potężni. Chcą być znani, wybitni, chcą pozycję i chcą przewyższyć jedni drugich. I uczniowie również w wieczerniku zastanawiają się, gdy Jezus skończył swoje głoszenie w Galilei, idzie do Jerozolimy. Wciąż jeszcze poucza swoich słuchaczy, tłumy, ale jeszcze bardziej poucza swoich uczniów. I słuchając tych słów, wydaje nam się, tak jakby oni niczego nie zrozumieli. Jednakże zobaczymy później, gdy stąpi na nich moc i siła Ducha Świętego, że stają się gorliwi, mocni, silni i oddają życie za Pana. Jezus chce ich pouczyć, czyta ich myśli, nie chce krytykować uczniów. Postępowanie Jezusa i Jego przykład zawsze były pedagogiczne. Z miłością podchodzić do każdej osoby. Dlatego bierze pierwsze dziecko, które było w pobliżu. To było dziecko z ulicy. Być może było zakurzone, odarte, ale z czystym sercem i jasnym spojrzeniem. I Jezus postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje, ale nie przyjmuje tylko mnie, lecz również tego, który mnie posłał. Stawiając dziecko jako wzór, Jezus pragnie zwrócić ich myśli na to, co jest ważne, na to, co jest istotne. bo często w życiu my zajmujemy się jakimiś prostymi, drobnymi, nieznaczącymi sprawami, które są nieistotne, a te, które są istotne, przechodzą obok nas. W hierarchii, w czasach Żydów, rabini nie zajmowali się dziećmi. Dzieci były drugorzędne i nikt nie zwracał na nie uwagi. Dlatego Jezus bierze dziecko i stawia je za przykład, ponieważ jest czyste, zwyczajne, małe, niewinne i szczere. Także pewni teolodzy mówią, być może dzieci będą czekać na nas przy wejściu do Królestwa Niebieskiego. Być niczym dziecko oznacza nawrócić się, zacząć nowe życie, bo Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Są niektórzy, którzy myślą, że bardzo łatwo dojdą do raju, bez względu na to, co będą robić. Być może w ostatnich latach zaczną odmawiać różaniec i się spowiadać, aby zdobyć ten bilet i wejść do ostatniego wagonu, który prowadzi do Królestwa Bożego. A są i tacy, którzy myślą, że w ogóle nie wejdą do Królestwa Bożego, bo są tak bardzo grzeszni. Jednak prawdą jest, że Jezus decyduje o tym, kto gdzie pójdzie. A my poprzez swoje postępowanie, gdy jesteśmy na ziemi, dajemy Mu do wiadomości, że staraliśmy się, walczyliśmy, upadaliśmy, ale nasze serce było wierne, było przy Panu, tak jak serce Piotra. My znajdujemy się w cywilizacji, trwamy w czasie, gdzie panuje wielka potęga i bogactwo, ale niewielu jest tych, którzy są zdolni do tego, by wydać na świat dziecko i je wychować. Znajdujemy się przed dramatycznym konfliktem pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy kulturą śmierci i kulturą życia, jak mawiał święty papież Jan Paweł II. A o tej właśnie kulturze życia zależy od niej przyszłość całej ludzkości. I w większości krajów na świecie jest tak, że legalnie w parlamencie podjęto decyzję o tym, że w pierwszych 3 miesiącach można dokonać aborcji. Zmieniono też terminologię. Zamiast słowa aborcja wypowiadane są słowa przerwanie ciąży. Żaden parlament, żadna grupa ludzi, bez względu na to, gdzie się znajdują, nikt nie może zezwolić na zabójstwo niewinnego dziecka. Z tego powodu ta ziemia jest nawodniona krwią niewinnych, bo co roku, zgodnie z pewnymi danymi statystycznymi, które są z pewnością większe, ale ta statystyka mówi, że w świecie zabijanych jest w ciągu roku 56 milionów nienarodzonych dzieci. To znaczy, że jest jasna chęć zabijania. I to ci, którzy są najmniejsi, niechronieni i nie mogą się bronić. Z drugiej strony, są prawa, które chronią zwierzęta. W każdym państwie istnieje tak zwana czerwona lista, która chroni, zależy w jakim kraju to się różni. W niektórych krajach chronią wilki, lisy, szczególnie gatunki ptaków, ryb, zwierząt, ale nie istnieje żadne prawo na świecie, które chroniłoby dzieci. I my mamy rację, zastanawiając się, w jakim świecie żyjemy, co my czynimy dla życia. Ponieważ innym wielkim oszustwem jest to, że kobieta ma prawo wyboru. Ona jest właścicielką swego ciała. To jest tylko połowa prawdy. Kobieta jest właścicielką swego ciała. Może robić z nim, co chce. Może zmienić fryzurę wtedy, kiedy chce. Może lakierować paznokcie, zmyć lakier, może robić ze sobą co chce, jednak z dzieckiem, które znajduje się w jej łonie, nie może nic uczynić. Nie ma prawa zabić dziecka, które nie może się bronić. I z tego powodu nie jest właściwym to zdanie, prawo do wyboru, które przedstawiają wszyscy ci, którzy są za morderstwem. To jest największe oszustwo. Lecz to dziecko, które jest w łonie matki, ono ma prawo do życia. Większość kobiet nie zabiłaby swego dziecka, gdyby powiedziano im prawdę. To jest istota ludzka. Macie prawo ją zabić, ale jest to istota ludzka, której życie skończy się wtedy, kiedy wy o tym zdecydujecie. I większość kobiet nie dokonałaby aborcji. Ludzie często popełniają błędy z niewiedzy. Pewna kobieta, która się nawróciła, a dokonała 3 aborcji, powiedziała, że nie była świadoma w tamtych momentach, co czyni. Ona mówi, nie rozmyślałam nawet o tym, czy jest to grzech, czy nie. Myślałam, wszyscy to czynią, to jest zalegalizowane, a jeśli tak jest, to jest to w porządku. Nikt nigdy mi nie powiedział, że robię coś złego. Powiedziano mi, że to nie jest dziecko, tylko grupa komórek. Prawo było po mojej stronie, a gdy moje sumienie się przebudziło, było za późno. Dziecko nie krzyczało, ale moje sumienie krzyczy już od 20 lat, powiedziała. Bracia i siostry, łona kobiet stały się grobami i zamiast stać się miejscem, gdzie rodzi się życie, Bóg, stają się miejscem zabójstwa. I tu tracą wszyscy. Przede wszystkim traci, przegrywa tu matka, bo później ma traumy przez całe życie. Jeśli chodzi o ojca, on gdzieś zawsze zostaje z boku. Kobiety są wyśmiewane, a ojciec zostaje z boku. Tu jest nacisk rodziny, przyjaciół i wszystkich tych, którzy również chcą kierować cudzym życiem. Główną rolę ma tutaj lekarz. Szpitale powinny leczyć ludzi, a nie zabijać dzieci. I dlatego na lekarzach spoczywa wielka odpowiedzialność. Ci, którzy dokonują aborcji, w nich dawno została zabita miłość i człowieczeństwo. Oni stali się skorupani bez serca i duszy. W tym czynie nie ma wygranego. W decyzji o aborcji wszyscy przegrywają. Pewna kobieta dała świadectwo i powiedziała, tego ranka, gdy wchodziłam do kliniki, poczułam, że serce mi pęka. Weszłam do tego budynku z 2 duszami w sobie, a wyszłam bez ani jednej. Pamiętam, że siostra zapytała mnie, czy chcę usłyszeć twoje serce po raz ostatni? Powiedziałam nie, ale szybko się rozmyśliłam. Przecudowny dźwięk bicia twego serca zatrzymało moje serce. Byłeś absolutnie doskonała i na chwilę tak jakbym mogła słyszeć, że szepczesz mi do ucha, że mnie kochasz. Nie powiedziałam twemu ojcu, co uczyniłam. Kłamałam, że cię straciłam, będąc w drodze. Złamałam mu serce po tym, jak usłyszał prawdę. Proszę cię, wiedz, że tylko ja jestem za to odpowiedzialna. Nigdy nie dałam mu okazji, nawet by rozmyślał. On pragnął cię bardziej, aniżeli to by oddychał. Teraz miałabyś 7 lat, byłabyś cudowna, mądra, a co najważniejsze, byłabyś moja. Jest mi tak przykro, że nie byłam gotowa. Przykro mi, że nie miałam siły, aby cię wychować. Żałuję, że wyszło tak, jakbym nigdy cię nie chciała. Byłaś chciana i wciąż jeszcze jesteś, wciąż jeszcze cię kocham. Nie mogłam zostać twoim ojcem. Za każdym razem, gdy na niego patrzyłam, widziałam ciebie. Za każdym razem, gdy on patrzył na mnie, widział zdradę. Gdy do mnie wrócisz, a wiem, że tak będzie, teraz ja Tobie dam swoje bicie serca, zamiast tych, które Ty dałaś mnie. Będę Cię kochać do końca swego życia. Obiecuję, że dam Ci wszystko z najszczerszą miłością, która istnieje, Twoja matka. Bracia i siostry, ten list matki do córki, którą usunęła, wierzę, dotyka nas wszystkich i odkrywa całą prawdę o tym czynie. Dlatego naszym zadaniem jest, abyśmy walczyli za wszystkich tych, którzy nie mogą się bronić. Czy to dzieci w łonie matki, czy też ubodzy, słabi, głodni, tych, którzy są męczeni, poniżani. Możemy wszystkim pomóc w odpowiedni sposób, zgodnie z naszymi możliwościami. Ojciec i matka świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, której wspomnienie dziś obchodzimy, nie bali się życia i nie dokonywali aborcji. Porodzili 9 dzieci, choć 4 zmarło we wczesnej młodości. Została Teresa, bracia i siostry, i wszystkich 5 zostało siostrami zakonnymi. Teresa od początku była pupilką, również w klasztorze, bo pracowała, modliła się i była pokorna. Wszystko, co czyniła, czyniła z miłością. Dopiero po jej śmierci, gdy wydano książkę Historia pewnej duszy, stała się znana na całym świecie. Ona często wołała, a powiedziała to również w ostatniej chwili swego życia. Trójco Przenajświętsza, Jezu, ja Cię kocham. Każdego dnia my możemy również powtórzyć: Panie, pragniemy miłości do Ciebie. Jezu, pragniemy miłości do innych. Teresa wybrała, by być sercem, względnie by być miłością w sercu Kościoła. Ona była wypełniona miłością. Jaka jest to miłość? To nie jakaś nieokreślona miłość bez twarzy. Ta miłość ma oblicze, a to oblicze to Jezus Chrystus. Być oddanym Jemu oznacza zawsze być gotowym, by służyć innym. Czynić małe rzeczy z wielką miłością. Każdego dnia uczynić coś dobrego i jeden grzech mniej. I to jest program całego życia. Każdego dnia pracować nad sobą. Wiara i miłość były 2 głównymi punktami w życiu Teresy. 2 słowa, które jak latarnia oświeciły całą jej drogę świętości, by móc wprowadzić innych na tej samej jej małej drodze wiary i miłości, dziecięstwa duchowego. Ona mówiła: choćbym uczyniła wszystkie grzechy tego świata, ja nie boję się rzucić w objęcia miłosiernego Jezusa, jak syn marnotrawny, grzeszny, na którego czeka Ojciec pełen miłości. Bracia i siostry, Bóg jest miłością i oczekuje na każdego z nas. Czeka na nas z rozpostartymi rękoma. Nie czeka z zaciśniętą pięścią albo z jakąś laską, by nas ukarać. Dlatego miesiąc październik, w który wkroczyliśmy, który w szczególny sposób poświęcony jest błogosławionej Dziewicy Maryi, jest dla nas okazją, abyśmy jeszcze intensywniej odmawiali różaniec, tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i światła. 7 października obchodzimy święto błogosławionej Dziewicy Maryi, a rodzina, która codziennie odmawia różaniec, to rodzina, która przetrwa, rodzina, w której właściwie wzrastają i rozwijają się dzieci. To rodzina, w której może zrodzić się powołanie duchowe. Bóg pragnął takiej rodziny. Męża, żonę, ich miłość, a później Dzieci wskakują w tę ich miłość jak do morza. Od ponad 30 lat znajdujemy się tu w Szkole Miłości Matki Bożej. Kosztujemy jej bliskości w szczególny sposób, miłości Bożej, która nas dotyka. I to jest jedyny powód, dlaczego my wszyscy zgromadziliśmy się tu w tym miejscu, a nie w jakimś innym miejscu. Dlatego ważne jest, gdy jesteście na tej pielgrzymce, być może jest to krótka pielgrzymka albo dłuższa, byście mieli otwarte serca i dusze. Bóg da ci łaskę, bo złotą zasadą w duchowości jest to, że żadna modlitwa nie została niewysłuchana. Bóg wysłuchuje każdą modlitwę. Jeżeli nie otrzymasz tego, o co prosisz Boga, On da ci coś lepszego. Dlatego my stale modlimy się codziennie. Bądź wola Twoja. Panie, niech w moim życiu wypełni się Twoja wola w pełni i do końca. Panie, pragniemy, tak jak mała Tereska, umiłowana święta, której wspomnienie dziś obchodzimy, powiedzieć również, że Cię kochamy, że ponownie decydujemy się na Ciebie i chcemy być autentycznymi świadkami Twojej miłości w tym niespokojnym świecie, który łaknie i pragnie Ciebie. Niech tak się stanie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.